Zaczniemy trochę tak reasumując, jako ostatni występujemy, więc możemy sobie pozwolić na takie podsumowanie małe. To zaczęliśmy właśnie od takiego slajdu. Ogród Eden, Adam, Ewa, Pan Bóg z nimi rozmawiający. To jest Ogród Eden Jacoba de Becker. I z Księgi Rodzaju właśnie też te słowa, które dziś ktoś tutaj cytował, przypomniał. I stworzył Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Mężczyznę, niewiastę, błogosławił im, mówiąc do nich, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Kochani, żyjemy w czasach, myślę, że warto zapamiętać te słowa, bo żyjemy w tych czasach, w których być może zauważymy, że społeczeństwa, które się właśnie odwróciły od płodności, stracą swoją ziemię. Obym był zły prorokiem, ale powoli coś takiego możemy widzieć. Więc myśmy dostali takie zadanie, odpowiedzieć na pytanie, czy Kościół pomylił się w kwestii antykoncepcji.
Czyli o proroczej wizji Humanewite.
O proroczej wizji. Zastanowiliśmy, jak odpowiedzieć na to pytanie. Postanowiliśmy podpowiedzieć to, posiłkując się własnym wszystkim doświadczeniem, bo tak jak już Ewa tutaj, przepraszam, nie Ewa, Ewa też troszeczkę mówiła, jesteśmy... Nasze początki były tam trochę wspólne na początku, prawda? Byliśmy sąsiadami bliskimi, także znamy się wiele lat. Ale jak tutaj nas przedstawiano, to mniej więcej ponad 30 lat jesteśmy w poradnictwie rodzinnym i ponad 30 lat spotykamy się z narzeczonymi, prowadzimy ich do małżeństwa, ale jednocześnie też przez ten czas, a ostatnio coraz więcej, mamy bardzo dużo spotkań z małżeństwami z różnym stażem, bo od roku do lat właściwie 40, tacy też bywają u nas.
Teraz mamy 37-letnie.
Teraz mamy takie małżeństwo 37-letnie, które to spotkania mają jedną przyczynę. Pomóc tym małżeństwom w pokonaniu ich problemów. To są zawsze bardzo trudne, ciężkie sytuacje. W związku z czym nasze doświadczenie to jest takie doświadczenie dwojakiego rodzaju. Nie? Takie spojrzenie z jednej strony na ludzi, którzy właśnie wchodzą uśmiechnięci, szczęśliwi w małżeństwo oraz tacy, którzy mówią: Panie, napraw moją starą, bo coś z nią jest nie tak, prawda? Napraw mojego starego.
Do psychiatry powinna.
Tak, lepiej ją wysłać. Małżonkowie, którzy mają bardzo poważne problemy. I przede wszystkim chcielibyśmy jeszcze raz podkreślić, że z tego właśnie punktu widzenia, z tego doświadczenia wynika, że właśnie to, co tutaj Paweł VI w encyklice napisał o nierozerwalności, podwójnej funkcji znaku zbliżenia małżeńskiego, to jest w zasadzie kluczowe. To jest podstawa, to jest wszystko. Że tego znaku nie można rozerwać. Po prostu nie można rozerwać bez jakiejś krzywdy wyrządzonej człowiekowi. I podaj dalej, kochanie. I dalej jeszcze, że to oznacza wierność planu Bożemu. Ponieważ tak jak na tym pierwszym slajdzie było pokazane, mężczyzna, kobieta, płodność, życie. Tak jest nasze przeznaczenie. Tak jest nasze przeznaczenie. W związku z czym nie można tego rozerwać. I tutaj na przykład w tych tekstach Paweł VI analizuje, właśnie pokazuje, bo to było nawet też czytane dzisiaj, on pokazuje taki przykład, prawda, że jeżeli ze współżycia, jeżeli jest przymus jakiś, to na pewno nikt nie uzna tego za akt miłości. Potem to odwraca logicznie i mówi, no w takim razie, jeżeli nie ma tego drugiego znaku, tej drugiej funkcji, nie ma otwarcia na życie, nie ma zgody na życie, to, co Pan Bóg w nas zaprojektował, to również nie można tego uznać za ten znak. Myśmy sobie pozwolili jakby zrobić i regularnie pokazujemy taką analizę troszeczkę szerszą, logiczną, inżynierowie, więc tak popatrzyliśmy na to. I bo to cały czas, słuchajcie, my się zastanawialiśmy, jak dotrzeć do ludzi, jak dotrzeć do tych ludzi, właśnie żeby im pokazać, bo te problemy bardzo często wyrastają. Przychodzą ludzie już z jakimś nastawieniem antykoncepcyjnym. Ta kultura niestety jest dość powszechna. To ludzie tym nasycają się. I jak im pokazać błędy? Jak im pokazać niebezpieczeństwa? I można powiedzieć tak, zapopatrzcie, dowolnemu człowiekowi na kuli ziemskiej, dowolnemu, nieważna wiara, religia, wyznanie, dowolnemu człowiekowi na kuli ziemskiej można zadać takie pytanie, pytając go, słuchaj, czy zbliżenie małżeńskie powinno być znakiem miłości? Jak to powinno być? Każdy człowiek odpowie tak. My te pytanie zadajemy w najróżniejszych środowiskach. często w środowiskach, które są jawnie antykoncepcyjni, jawnie wrogie. Na to pytanie wszyscy mówią, no tak, oczywiście, no wiadomo, prawda? Następnie drugie pytanie zadajemy, czy w wyniku poczęcia, w wyniku zbliżenia może, nie musi, może począć się życie ludzkie. No tak, oczywiście, miałem to w szkole, prawda? Więc wiem, tak, wszyscy mówią tak. Więc jakby modelowo wszyscy przyznają do tego, że Pan Bóg tak to stworzył. Że życie i miłość są razem jakoś połączone w tym znaku. Ale człowiek, wiadomo, ma różne postawy i w związku z powyższym ten znak miłości i znak życia, bo to są dwa znaki, można powiedzieć, to są dwie funkcje w jednym znaku, to razem są cztery możliwości. Razem są cztery możliwości i właśnie taką tablicę tych logicznych możliwości, stricte logiczną, to jest tablica prawdy, tablica Carnot, prawda, Lechu, tak się to mówi w logice, w logice Bulowskiej, w każdym razie pokazujemy, że w takim razie są cztery możliwości. Może być nie, 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 tak, tak, nie i tak, tak. Teoretycznie są wszystkie cztery możliwości. I takie postawy w życiu się niestety zdarzają, bo nie, nie, prostytucja, nie, tak, gwałt, tak, nie, to właśnie antykoncepcja. I zobaczcie, ta zgodność z planem Bożym to jest jedynie ta postawa, kiedy mówimy tak, tak, jest zgoda na jedno i na drugie. Taką tablicę, poczekaj, jeszcze nie, kochanie, taką tablicę my pokazujemy i jeszcze warto na jedną rzecz zwrócić uwagę. Małżonkowie doskonale wiedzą, że miłość nie znosi kłamstwa. Absolutnie. Nawet powiedziałbym więcej. Miłość nie znosi jakichś szarych stref, jakiegoś takiego, wiecie, niedopowiedzenia, prawda? No, przynajmniej ja przed moją żoną to nie jestem w stanie nic ukryć, prawda? Ona wszystko od razu widzi. I ludzie, między którymi jest miłość, oni wiedzą, jak najmniejszy fałsz jest niszczący dla miłości. To wszyscy intuicyjnie wyczuwają. I teraz trzeba powiedzieć, że proste zasady logiki mówią tak, że te trzy pierwsze sytuacje, one są znakiem fałszywym. Bo fałsz i prawda to jest fałsz. To są zawsze, a więc te wszystkie znaki są fałszywe. Stąd jakby wyszła taka nasza koncepcja mówienia o tym do przede wszystkim młodych ludzi, bo jak przychodzą narzeczeni, to często takie jedno ze standardowych pytań im zadajemy.
Czy się kochać?
Nie, nie. Nie. Czemu się chcecie?
Czemu się chcecie
pobrać? I prosimy o taką intuicyjną odpowiedź. Tak, co z głowy, prawda? No i chórem od razu intuicyjnie odpowiadam, bo się kochamy. Czemu się chcecie pobrać? Bo się kochamy. Czyli jest deklaracja miłości. Stąd wniosek, oni to czują, oni to wiedzą. Mają no, pytanie, co oznacza w ich pojęciu miłość, to jest jeszcze inne, ale przynajmniej jest taka deklaracja. Tu jest mały wyjątek, zauważamy ostatnio, to jest nasze takie doświadczenie.
Tak, kohabitacja długa, to inaczej
jak, właśnie, jak przychodzą kohabitanci, to tej odpowiedzi nie sposób z nich wyciągnąć. Jak chcemy się, chcecie pobrać, to odpowiadają, no...
Tak długo się znamy,
że trzeba zalegalizować albo coś tam. Ale jak jest trudno, to jest ciekawe, że takiej intuicyjnej deklaracji nie ma wtedy. Ciężko wyciągnąć. Wspólny kredyt mamy albo takie historie. Nie? Dlatego my jakby w naszych tych spotkaniach z nimi to staramy się właśnie tym ludziom pokazywać związek między miłością i małżeństwem i że tam jest wzajemne uwarunkowanie. Właśnie przy pomocy chociażby takiej analizy stricte logicznej, prawda? Pokazaniu, gdzie jest prawda, gdzie jest fałsz. To jakoś tam dociera. To jakoś tam dociera. Jak jeszcze, jakbyśmy popatrzyli jeszcze na tą tablicę, to można powiedzieć tak, że te dwie pierwsze sytuacje, prostytucja, gwałt, prawda? Ludzie mogą powiedzieć, to nie dotyczy takich normalnych, dobrych małżeństw, zwykłych małżeństw, że to nie dotyczy. Nie do końca jest to prawda, niestety, ponieważ w naszej spotkaliśmy małżeństwa, w którym była i prostytucja, był i gwałt. I to było małżeństwo, którego nie udało się nam uratować. To była chyba ponad trzy lata.
To znaczy jeszcze nie są rozwiedzeni, ale...
Ale kobieta jest zbyt poraniona. Tam się chyba nie udało się do tej pory uratować. I tam było tak, że właśnie wszystko się zaczęło właśnie od antykoncepcji. Najpierw była antykoncepcja. A potem to tak coraz bardziej się obsuwało. Oni jakby w tym małżeństwie była i prostytucja, i gwałt. Dlatego jak rozmawiamy jakby z ludźmi, którzy wchodzą w małżeństwo, widzą jakąś perspektywę swojego małżeństwa, wasze pokazujemy tą miłość małżeńska i życie. I jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. To Pan Bóg ustanowił, taka jest konstytucja naszego ciała. Każdy tak powie, chociażby w odpowiedzi na te pytania, czy zbliżenie powinno być znakiem małżeństwa, miłości i życia, to jednocześnie, jeżeli są jakieś funkcje połączone, gdziekolwiek, w organizmach żywych, to jak się uszkadza jedną, to się uszkadza później drugą. To jest właśnie ten mechanizm. Największe zło antykoncepcji według nas, największym złem antykoncepcji jest powoli, bardzo zdradliwe, wolne niszczenie miłości. To ona powolutku, powolutku eroduje po prostu. Erozja
średnio
miłości.
7 lat.
Powolna erozja miłości. To jest coś, co ludzie nie zauważają, bo to się tak dzieje, prawda, jakoś niewidocznie. To są te kobiety, które przychodzą same najczęściej, które szukają jakiegoś wyjścia, bo częściej łatwiej to odczuwają. Szukają jakiegoś wyjścia, sytuację pytają. Też jako w ramach takiego podsumowania...
Częściowo była mowa na ten
temat. Tak, była mowa na ten temat w ramach takiego podsumowania. Sytuacja na świecie, jeżeli chodzi, to są rozwody na świecie, w USA, te kropeczki, od 1860 do 2000. Zobaczcie, co się dzieje. O, na przykład 1873 Stany Zjednoczone wydają zakaz dystrybucji przez Pocztę Stanów Zjednoczonych materiałów pornograficznych, reklamy i antykoncepcji. Nie wolno było wysyłać. Tak to było. Tak to było. A potem, o, tu jest ta kluczowa data, o której mówimy, 1930, prawda, Kościół Anglikański. I zobaczcie, 1960, tu pigułka antykoncepcyjna powoli wychodzi z laboratorium, wchodzi na rynek. Paweł VI, Humane Vitae, legalność aborcji chwilę dalej, w Stanach Zjednoczonych, eksplozja. I w tym momencie eksplozja rozwodów w Stanach Zjednoczonych. Warto również zauważyć takie zdanie, bo myśmy się tak skoncentrowali na kilku wyjętych zdaniach z encykliki, właśnie które też już było czytane dzisiaj, o tych mężczyznach, który właśnie, efekt antykoncepcji, o mężczyznach, którzy zatracą szacunek do kobiet i przestaną je uważać za godne szacunku, miłości, życia. Mniej więcej od, no już od ponad ćwierć wieku, mówi się wyraźnie, wśród socjologów, wśród również kulturoznawców, ale mówi się wyraźnie, antropologów również, mówi się wyraźnie o upadku mężczyzn. Mniej więcej przede wszystkim na Zachodzie, w kulturze zachodniej, o upadku mężczyzn. W roku mniej więcej 2000, tak, profesor antropologii Lionel Tiger wydaje książkę Decline of Males, powiedzmy w takim tłumaczeniu, niech będzie, że upadek mężczyzn, żeby dosłownie nie przetłumaczyć. Upadek mężczyzn. Ta książka od razu została, proszę Państwa, odrzucona, nie przetłumaczona na język polski, odrzucona, nazwana oczywiście kontrowersyjna, jak tam gdzieś poszukacie w internecie. Kontrowersyjna, nie, to się zgadza. Dlaczego? To jest antropolog. Kto to jest antropolog? Człowiek, który bardzo szeroko, chyba najszerzej patrzy na człowieka, na kondycję człowieka, bo on patrzy pionowo i poziomo. I pionowo nie przez ostatnie 100 lat, tylko przez cały okres, jak jest człowiek na ziemi. I poziomo wszystkie społeczeństwa, warstwy, sposoby życia i tak dalej. Czyli ma taką najszerszą, można powiedzieć, perspektywę na człowieka. Obserwuje globalne. I ten człowiek zupełnie nie związany z Kościołem. To jest w ogóle Żyd z pochodzenia, a religijny tak naprawdę. Chociaż ostatnio napisał książkę o religii właśnie, God's Brain, w którym pokazuje, że zastanawia się, jak to jest, że w każdym społeczeństwie zawsze gdzieś się pojawia religia. Szuka korzeni religii. Nie? Szuka, jak to jest właściwie? God's brain. I postawa jego główna teza tej książki jest taka, że skutkiem antykoncepcji jest właśnie upadek mężczyzn. Upadek faceta. Czy nie? Coraz gorzej. Że jest coraz gorzej. I że, jak to tłumaczy? Bardzo prosty mechanizm. Ludzie od wieków wiedzieli, że podstawowym procesem, najważniejszym, we wszystkich kulturach świata to jakby się chrzciny, wesela, prawda, to się wszystko celebruje, że najważniejszym procesem, żeby społeczeństwo przetrwało, jest prokreacja po prostu. Jak nie będzie prokreacji, nie będzie społeczeństwa. Stąd we wszystkich kulturach świata jest to takie celebracja tych wszystkich, prawda, uroczystości, wydarzeń związanych w ogóle z prokreacją. Stąd rola małżeństwa, wesel, chrzcin i tak dalej. I ludzie przez wieki, jeszcze przez wieki wiedzieli, że tutaj odpowiedzialność za prokreację jest tak 50-50, 50 na 50. Wiedzieli. Nie musieli mieć wielkiej wiedzy medycznej, ale wiedzieli, że do tego jest potrzebny i mężczyzna, i kobieta. I teraz co się dzieje, kiedy pigułka antykoncepcyjna zostaje upowszechniona i szczególnie, kiedy tę pigułkę zażywa kobieta. Otóż w tym momencie kobieta, zwróćcie uwagę, w tym mechanizmie, kiedy ona się obezpładnia, ona decyduje, ona ją łyka, kobieta zabiera mężczyźnie jego władzę prokreacyjną. Każdy mężczyzna to poświadczy, że typową reakcją męską, intuicyjną wprost jest, jeżeli mu się zabierze jego władzę, jemu przynależną, i to jego reakcja będzie bardzo prosta. Przestanie być odpowiedzialny. Wzięłaś kredyt, nie konsultując tego ze mną, masz problemy, sama wzięłaś, sama spłacaj. Prawda? I tak dalej, i tak dalej. Mężczyźni po prostu mają, Adam, tak został stworzony, że mężczyzna jest odpowiedzialny tak naprawdę tylko za te decyzje, które sam podjął. Więc zabranie mu tej decyzyjności spowodowało, że przestał w ogóle czuć odpowiedzialny. Pomagaliśmy startować w takiej grupie, anonimowa strona internetowa, anonimowy taki telefon, czat zaufania, gdzie ukierunkowany głównie na kobiety, najczęściej nie żyjące w związkach, które mają problem niespodziewanej ciąży. Ja czy ty, coś takiego. Po 2 latach zrobiliśmy sobie analizę zachowań różnych z tych naszych wszystkich przypadków i z tej analizy nam wyszło, że jeżeli jest ciąża dzisiaj, tu w Polsce, związek jest nieformalny, chociaż tam małżeństwa też się zdarzały, to w 97% mężczyzn tam nie ma. Mężczyzn nie ma. Oto owoc kultury wprowadzenia właśnie antykoncepcji. Mężczyzna czuje się nieodpowiedzialny. Dalej, to jest ciekawe zjawisko, bo z terenu Stanów Zjednoczonych on zdefiniował coś takiego jak tak zwana biurogamia. Otóż pokazuje to, co w Stanach się dzieje, że pojawia się takie zjawisko, że jeżeli mężczyzna jest nieodpowiedzialny, on odchodzi, jego nie ma, jest samotna matka z dzieckiem, w związku trzeba się nią zająć, więc niejako pojawia się pewna nowe zjawisko, nazwał ją właśnie biurogamią, nowa trójka, mianowicie matka, dziecko, biurokracja. Nagle się okazuje, że to zaczyna, coraz większy procent społeczeństwa zaczyna żyć w ten sposób. Matka, dziecko i biurokrata, pomoc społeczna, trzeba pomagać i tak dalej, prawda? W Stanach Zjednoczonych są już takie miejsca, gdzie są kolejne generacje, które w ten sposób żyją. Oto te efekty. Okay. To jest z jego książki. Popatrzcie, efekty właśnie wprowadzenia tego myślenia antykoncepcyjnego, zarażenia tych ludzi, to są urodzenia też matek niezamężnych, bo oczywiście to antykoncepcja, jak powiedzieliśmy, uskadza miłość, w związku z czym kondycja rodziny jest coraz gorsza. Rodzina nawet swoim dzieciom nie jest w stanie w tym momencie pokazać właściwego, prawdziwego modelu ludzkiej miłości. I wtedy zobaczcie, co się dzieje. Następuje eksplozja urodzeń matek niezamężnych, bo to pokazuje niejako stan rodziny. W różnych krajach świata. Różnie to różnie wygląda, ale widać wszędzie to rośnie. No jeszcze Włochy, powiedzmy, popatrzcie, tutaj to jeszcze tak nie było tak źle. Jeszcze nie było tak źle. Żebyśmy nie myśleli, że u nas jest tak dobrze, ściągnęliśmy dane z GUS-u i to jest udział urodzeń pozamałżeńskich wśród urodzeń żywych w Polsce w latach do 2016 rok. Zobaczcie, co się dzieje. Mniej więcej stabilnie. Tu się nam system zmienił. Tu do nas to wszystko weszło. Szybujemy w górę. Ale to są dane średnie. Ja jeszcze tych map nie ściągnąłem, ale ściągnę te mapy, bo wcale tak nie jest w całej Polsce. Polska jest podzielona na skos.
Tak jak głosowaliśmy.
Tak jak wyniki głosów, tak jest ten podział. Słuchajcie, z północnego wschodu na południowy zachód. I tak, wschód i południe Polski, te urodzenia pozamałżeńskie, to jest 10% i mniej. Natomiast północny zachód Polski to jest 40% i więcej. Tak to jest. Jest taka polaryzacja bardzo mocna. Ona dotyczy zresztą nie tylko tego. Dalej. To też tak można, no to nie do końca, bo to jest tak na, o tak, tak to jest. Tak to jest. Nie, bo... Troszeczkę tak. I Galicja również. Ale to jest generalnie, innymi słowy można powiedzieć tak, ziemie odzyskane i te stałe zasiedziane. To jest kwestia, to jest jakby to pokazuje, to zjawisko w Polsce, bo słuchajcie, to są wyniki wyborów, to są preferencje polityczne, to jest kondycja rodziny, to są urodzenia pozamałżeńskie. To są na przykład procenty zdanych matur. Okazuje się, że południowy wschód dużo lepiej zdaje maturę niż północny zachód. To mówi też coś, prawda? To wcale nie jest tak. To wcale nie jest ciemnogród, broń Boże, jest dokładnie odwrotnie. Jest dokładnie odwrotnie. Tak więc jeszcze bardzo jedno ważne zdanie, które też było dziś czytane, ale chcemy, żeby ono wybrzmiało, to zdanie. To jest niesamowite zdanie, bo ono jest na przyszłość do nas. Z encykliki Humanae Vitae. Trzeba koniecznie uznać pewne nieprzekraczalne granice władzy człowieka nad własnym ciałem. To jest coś. Coś. Fizycy wiedzą, poznali materię dość głęboko. Wiedzą coś takiego, istnieje coś takiego jak zasada nieoznaczoności, dawno określona Heisenberga. Albo znasz pęd cząstki, albo znasz położenie cząstki, ale nigdy naraz. Po prostu określona granica poznania jest dla fizyka. Oni wiedzą o tym. Czas, po prostu takie na pewno granice istnieją również w medycynie, biologii, w naturze również. I teraz co się dalej działo? Co spowodowało? Mieliśmy do czynienia z promocją antykoncepcji, bardzo mocną, prawda? To dziś myśmy do tego przywykli, ale zwróćcie uwagę, ja mając na przykład dzieci, czy teraz wnuki, czwórkę wnuków, nie mogę wyjść...
Za wrzesień się urodziło.
Miesiąc. Bartek ma miesiąc. Jutro. Pojutrze.
I... Dwa miesiące.
Sorry. Zawsze wie lepiej i jak wiadomo, dziadek zawsze, prawda, dobrze zorientowany jest. Plus, minus, nieważne. Plus, minus. Słuchajcie, mając znowu wnuki, dzieci się wychowało, dorosły, okej, wszystko w porządku, prawda? Założyły rodziny, ale są wnuki. Teraz okazuje się, że ja nie mogę wyjść z wnukami ze sklepu, nie otarwszy się niemalże o antykoncepcję. Osobiście była taka sytuacja, że Basienika nas pyta, dziadek, co to jest? I pokazuje palcem. Nie da rady. A w niektórych rejonach krajów to jest to, co się te negatywne proroctwa Pawła VI, które się spełniły. Przymusowa antykoncepcja Chiny. Przymusowa antykoncepcja. Byłem tam 6 tygodni, coś na ten temat wiem. Na przykład wkładki wewnątrzmaciczne w Chinach wkłada się kobietom bez tych nitek. Raz na życie. Jej się nie da wyjąć bez operacji.
Operacyjnie
można wyjmować. Tak jest założenie. Tak to będziemy opłatne. Przymusowa aborcja Chin. Przymusowa aborcja, policja specjalna. To na przyszłość niebezpieczeństwo tu jest. Inżynieria genetyczna. To się dzieje, to przyjdzie. I o tych słowach papieża, i one są, jak cała encyklika jest profetyczna. Cała encyklika jest jedną wielkim przepowiednim proroctwem. Ale tu między innymi te słowa mówią o przyszłości. I teraz chcieliśmy zakończyć, żeby już nie przedłużać. Oj, to się wyrobiliśmy, tak.
W dziesięciu prawie.
Szukaliśmy takiego podsumowania, no to sięgnęliśmy do Benedykta XVI, który 10 lat temu powiedział właśnie takie słowa do uczestników właśnie kongresu z okazji 40-lecia. Prawda wyrażona w Humanae Vitae jest niezmienna. To już też tu dziś wybrzmiało. Prawda? Co więcej, w świetle nowych odkryć, coraz naukowych, trzeba więc tylko rozumowych, my coraz bardziej widzimy, że jest ona coraz bardziej, to nauczanie jest coraz bardziej aktualne i składa do refleksji nad jej wewnętrzną wartością. I bardzo ważne stwierdzenie, kluczowym słowem, które umożliwia jakby dotarcie do wartości, do tego, co jest w encyklice, do wartości jej treści jest słowo miłość. Bo to jest encyklika o miłości, która broni ludzkiej miłości. To jest rzecz, można powiedzieć, podstawowa. Dziękujemy.